Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index.
Witam serdecznie przy mikrofonie Damian Łobacz. Rozpoczynamy poniedziałkową odsłonę programu Viprum. Naszym gościem jest dziś dr Waldemar Sługocki, poseł RP. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zaczniemy od, jeśli pan pozwoli, takiego podsumowania dwóch ostatnich posiedzeń Sejmu. Te obrady w ostatnim wymiarze były toczone od środy, od 17 kwietnia. No właśnie, takim nadrzędnym tematem chyba była jednak deregulacja. W jaki sposób moglibyśmy podsumować te wszystkie aspekty, wszystkie tematy, które były poruszane w Sejmie?
No, bez wątpienia ma pan rację. Deregulacja to była ustawa, która wywołała największe zainteresowanie wśród posłów, ale także ustawa, która wywołała najwięcej kontrowersji, ustawa, która zajęła parlamentarzystom najwięcej czasu i najbardziej ostra polemika, która odbywała się podczas tych ostatnich minionych posiedzeń, toczyła się właśnie wokół tej ustawy, ustawy deregulacyjnej. Co ważne, ta ustawa znalazła jednak szerokie poparcie w Sejmie, bo chcę powiedzieć, że obok koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, tą ustawę poparło także Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, czyli to pokazuje, że to są ważne zagadnienia, ważne z punktu widzenia także kreowania nowych miejsc w pracy, czyli otwierania tychże zawodów dla różnych osób, osób posiadających oczywiście stosowne przygotowanie, kwalifikacje, tak aby oczywiście one mogły na trwałe wpisać się w rynek pracy, a tym samym, bo to chcę też jednoznacznie podkreślić, aby jakość usług świadczonych w danych obszarach nie ulegała zmianie, na gorsze naturalnie, bo takie obawy także są przez różne środowiska podnoszone. Stąd też to jest bardzo ważna, delikatna i trudna materia, żeby z jednej strony uwolnić oczywiście zawody, ale z drugiej strony zrobić to w taki sposób, aby jakość świadczonych usług przez te zderegulowane zawody, profesje była jak najlepsza. Ale tak jak wiemy, to oczywiście my, konsumenci, będziemy decydować i korzystać z tych podmiotów, które na najwyższym poziomie naturalnie świadczą te usługi. A ja bym dodał jeszcze jeden wątek, który nie był tak spektakularny, natomiast ważny z punktu widzenia rozwoju regionalnego, ważny z punktu widzenia transferu środków europejskich do Polski, a mianowicie rozmawialiśmy, debatowaliśmy także nad zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na tej 6 maja 2006 roku. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ po raz pierwszy wprowadzono zapisy do tej ustawy dotyczące procedury odwoławczej. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zauważył, że ustawa nie reguluje tych kwestii, one pojawiały się jedynie w dokumentach, tak zwanych wytycznych instytucji zarządzających różnymi programami operacyjnymi i tymi horyzontalnymi, takimi chociażby jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, chociaż on jest specyficzny, bo dotyka tylko, czy dotyczy 5 regionów Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, czy też programach regionalnych, prawda, także my w województwie lubuskim mamy swój regionalny program operacyjny i oczywiście każda z instytucji zarządzających bardzo podobnie, ale nieco inaczej te kwestie regulowała. Był problem także z procedurą odwoławczą w takim wymiarze także odwoławczym, czyli dwuinstancyjnym. Tego de facto nie było, to nie miało miejsca. No i wprowadzono ten zapis do ustawy, aby była podstawa silna w przepisach polskiego prawa. I tu też nie było jakiejś specjalnie trudnej debaty. Oczywiście spieraliśmy się, ale raczej o detale. I też zaznaczyliśmy, że należałoby ten wątek nieco inaczej przeformułować w kontekście prac nad nową perspektywą unijną 2014-2020. Czyli w mojej ocenie to były takie bardzo fundamentalne kwestie, które należałoby odnotować, które mają także duże znaczenie w sensie takim wymiernym dla polskiego społeczeństwa.
Do rozwoju regionalnego jeszcze wrócimy, ale pozostańmy jeszcze chwilę w tematach polityki ogólnopolskiej. Można powiedzieć, że w rządzie zawrzało. Chodzi oczywiście o dymisję ministra Mikołaja Budzanowskiego. Z jednej strony premier zapewnia, że nie chodzi o memorandum gazowe, z drugiej strony plotki są nieco inne. No właśnie, jak to było z tą dymisją i co dalej, jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar resortu?
Ja myślę, że było wiele kwestii oczywiście, które zadecydowały o tym. Taka ogólna ocena pracy pana ministra Mikołaja Budzanowskiego przez pana premiera. Oczywiście ja tu się zgadzam z tą sugestią, zdaniem, które lansuje czy przedstawia opinii publicznej pan premier Donald Tusk, ponieważ samo referendum nie zadecydowało o tym. Ja myślę, że pan minister Budzanowski dał więcej przesłanek dla pana premiera, aby podjął taką, a nie inną decyzję, a to była ta, która przelała ten czar goryczy, w cudzysłowie naturalnie, która spowodowała wprost taką decyzję, ale chcę powiedzieć, że premier to zrobił bardzo rozsądnie, nie pod wpływem presji opinii publicznej, środków masowego przekazu czy opozycji. Bardzo profesjonalnie minister spraw wewnętrznych przeprowadził analizę tych zdarzeń, które dotyczyły chociażby memorandum. I w wyniku tej oceny, tej sytuacji, ale inne także zdarzenia oczywiście, które miały miejsce. I to wszystko zdecydowało o tym, że pan premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska pana Mikołaja Budzanowskiego, ale tym samym powołał jego następcę, pana ministra Karpińskiego, który do niedawna piastował funkcję sekretarza stanu, czyli wiceministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W poprzedniej kadencji bodaj wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, czyli osoby doświadczonej w tej materii, osoby, która także ma doświadczenie pracy w spółkach Skarbu Państwa, czy szerzej w spółkach prawa handlowego. Ja nie chcę też oczywiście uprawiać jakiejś propagandy i wystawiać jakiejkolwiek, czy pozytywnej, czy umiarkowanej, czy też negatywnej.
Myślę, że na to jeszcze przyjdzie
tak
czas.
Jest. Myślę, że tutaj w boju poznamy pana ministra Karpińskiego i wówczas, tak jak pan słusznie zauważa, panie redaktorze, przyjdzie czas na oceny jego działalności.
Ale jeżeli chodzi o taką pańską prywatną reakcję na powołanie właśnie nowego ministra, jakie były pana odczucia?
Ja jestem, że tak powiem, osobiście, prywatnie zadowolony, że nastąpiła zmiana tutaj na tym stanowisku, na stanowisku ministra Skarbu Państwa, ponieważ te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce, wystarczy tu wspomnieć obok memorandum, chociażby o zdarzeniach w spółce te Skarbu Państwa LOTOS, pokazują, że pan minister Budzanowski miał pewne problemy z rozwiązaniem istotnych kwestii funkcjonowania tych podmiotów Skarbu Państwa, ważnych spółek Skarbu Państwa. Największy, jedyny monopolista polski narodowy przewoźnik, jakim jest LOT, strategiczny przemysł, myślę tu o PGNiG-ie, o gazie i o tym memorandum, ale także LOTOS, prawda, ważna spółka i problemy związane z jej funkcjonowaniem. To są kwestie, które powinny być na bieżąco rozwiązywane i czas, taka zwłoka nie działa, nie wpływa pozytywnie na ich funkcjonowanie. Stąd też potrzebny był taki chirurgiczny, jednoznaczny, twardy, zdecydowany ruch ze strony premiera polskiego rządu i to nastąpiło. Nie sądzę, że pan premier powinien czekać, bo pytanie i na co?
Można takie pytanie zadać. Przejdźmy może do inwestycji. Dużo dzieje się teraz, jeżeli chodzi o drogi w naszym regionie. Też rozmawialiśmy na ten temat przed wejściem na antenę. Jednym z takich tematów jest finansowanie S3. Chodzi tutaj oczywiście o ten tunel, który, generalnie przypomnę naszym słuchaczom, będzie prowadzony pod górami w pobliżu Bolkowa. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący tego odcinka lubuskiego, to wszystkie dokumenty, jak rozumiem, zostały już wniesione,
przygotowane. Tak. To prawda, lubuski odcinek jest przygotowany w sensie dokumentacyjnym, wykupu gruntów także, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, myślę tu o słuchaczach Radia Index, że proces realizacji samej inwestycji, naturalnie on jest złożony i szalenie kosztochłonny, napotyka także wiele trudności, ale jednak okresem dłuższym w sensie czasu jest proces przygotowawczy, proces wykupu gruntów na obszarze województwa lubuskiego. Czy tu zachodniej Polski nie wygląda to tak źle, bo głównie te tereny przebiegają przez własność Skarbu Państwa, w dużej mierze przez tereny leśne, co też jest naturalnie problematyczne, ale nie tak jak chociażby wywłaszczanie, wykup gruntów od użytkowników prywatnych. I ten proces trwa niejednokrotnie 4, 5, 6, 7, 8, 10 lat. To jest bardzo złożona materia. Chcę powiedzieć, że nigdy wcześniej takich operacji w Polsce nie przeprowadzano. To nie jest jedynie puszczenie drogi, w cudzysłowie, gdzieś tam istniejącym już szlaku komunikacyjnym. To jest de facto wyznaczanie na nowo zupełnie innych przebiegów komunikacyjnych. Stąd też wiąże się to z dużą taką operacją logistyczno-administracyjną, także finansową naturalnie. I to wszystko niestety także trwa. Kwestie oczywiście polskiego prawa, stąd też parlament poprzedniej kadencji przyjął specustawy, które umożliwiały nieco uprościć te procedury i podejmować te inwestycje w szybszym horyzoncie czasu. No i dopiero wtedy, kiedy dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani, czyli z jednej strony mamy dokumenty środowiskowe, prawda, które są także trudne z punktu widzenia przebiegu danej inwestycji. Dokumentacja budowlana, kończąc na pozwoleniu na budowę. I wreszcie środki finansowe, prawda, pozwalają na uruchomienie postępowania, czyli wyłaniania ostateczne firmy, podmiotu, który będzie tą pracę wykonywał. I to też jest realizowane w myśl polskiego prawa zamówień publicznych, które także jest trudnym i złożonym procesem. Sam proces wyłaniania tego wykonawcy też jest procesem długotrwałym. No i następnie dopiero rozpoczyna się praca, czyli fizyczne wykonywanie tejże drogi, które, tak jak mówię, w tym całym procesie, który opisujemy, jest raczej w mojej ocenie stosunkowo prostym przedsięwzięciem, ale też trwającym sporo w horyzoncie czasu. Ja jestem przekonany, że w tej perspektywie, bardzo w szybkim tempie, w tej perspektywie finansowej, unijnej, o tym myślę, o budżecie 2014-2020, te prace zostaną zainaugurowane. Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pan Sławomir Nowak, na przedostatnim posiedzeniu plenarnym Sejmu zapowiadał, które z inwestycji będą przygotowane i dla których będą uruchomiane właśnie postępowania przetargowe, czyli dla których de facto, mówiąc innymi słowy, będą poszukiwani wykonawcy, czyli te firmy, które będą budować te drogi. Jako pierwszą wymienił drogę S3, S5, S7, 11, etc. To ważne, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta perspektywa, która przed nami 14, 20, to raczej ostatnia tak szczodra dla Polski. To jest ważne, żeby tą drogę S3, ale nie w jakichś fragmentach, ale docelowo do Lubawki wybudować, i mam nadzieję, że tak się stanie właśnie w tym horyzoncie czasu do roku 2020 fizycznie. Ona trwa, ale mam nadzieję, że jak najszybciej ta droga będzie wybudowana. No wiemy już, że ten odcinek do Sulechowa z Międzyrzecza będzie oddany w tym roku. To także cieszy, bo będziemy mogli z tej drogi korzystać. W kolejnym roku będzie odcinek Międzyrzecz Skwierzyna Gorzów, czyli kolejny ważny fragment, i tu rozpoczniemy pracę i mam nadzieję, że niebawem będziemy korzystali z tej drogi. Ona jest ważna także z punktu widzenia nadawania takich impulsów prorozwojowych dla województwa lubuskiego.
Jak słyszymy, ta droga legislacyjna jest bardzo skomplikowana, ale tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jednak widać ogromny skok inwestycyjny, nawet na przykładzie naszego regionu. Dlatego też chciałbym zapytać o pana ocenę, czy komentarz dotyczący lubuskiego regionalnego programu operacyjnego. Jakiś czas temu pojawił się album, który zbiera wszystkie inwestycje do roku 2013. Do roku 2020 powstały już nowe plany. Jakie znaczenie dane inwestycje mają dla całego województwa?
No, czuję się w pewien sposób współtwórcą tego, co działo się, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania lubuskiego regionalnego programu operacyjnego, bo także byłem osobą, która stała na czele tego departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Miałem przyjemność współpracować z ówczesnym marszałkiem, dzisiaj wiceministrem spraw wewnętrznych, panem Marcinem Jabłońskim, z ówczesną wicemarszałek, a dzisiaj marszałek, panią Elżbietą Polak, i wspólnie wraz w mojej ocenie z doskonałym zespołem, pracownikami Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pracować i nadawać takie pierwsze impulsy w pracach nad wdrażaniem tego programu. Dzisiaj już widać konkretne efekty. Ich jest co niemiara. Myślę, że na każdym kroku, nawet tutaj zbliżając się, czy przychodząc do Państwa, do audycji, widać na każdym kroku wiele inwestycji finansowanych ze środków europejskich, nie tylko Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale chociażby Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tuż po sąsiedzku. To wszystko pokazuje, że pieniądz europejski przynosi określone efekty, nadaje impulsy prorozwojowe i to nie tylko w tych największych lubuskich miastach, ale także w małych ośrodkach miejskich, także na terenach wiejskich gro inwestycji jest realizowanych. To oczywiście powoduje, że i województwo lubuskie, ale także Polska dość obronną ręką wychodzi z tych skutków kryzysu o wymiarze globalnym. Ja wspomnę, oczywiście ten wzrost gospodarczy mierzony produktem krajowym brutto nikogo nie satysfakcjonuje. Także rząd polski i my, parlamentarzyści, mamy większe oczekiwania co do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, ale jednak wzrost na poziomie 1,6 jest wzrostem, który nie jest recesją przecież gospodarczą, a przypomnę, że tak wielkie gospodarki jak chociażby niemiecka notuje wzrost gospodarczy na poziomie 0,5-0,6% PKB niemieckiego i są zadowoleni z tego, że w tym trudnym czasie ta sytuacja tak się kształtuje. Ja wiem, że każdy z nas ma inne aspiracje i chcielibyśmy, aby ten wzrost kształtował się przynajmniej na poziomie 5-6% PKB. Ale niestety to nasze nieszczęście polega na tym, że te inwestycje są realizowane w takim czasie, kiedy ten kryzys nam doskwiera i doskwiera coraz mocniej, bo mówi się o drugiej fali kryzysu, która dotyka także Polskę, ale bez wątpienia ten kryzys kiedyś musi się zakończyć, ale te inwestycje dlatego też są szczególnie istotne, aby właśnie w drodze, czy w okresie, w kontekście kryzysu je podejmować, bo ten kryzys, też chcę o tym uczciwie powiedzieć, jest swoistego rodzaju amortyzatorem, prawda, tego spowolnienia gospodarczego, czy mówiąc wprost kryzysu gospodarczego, to wiele inwestycji podmiotów gospodarczych przecież realizuje te ważne, duże, złożone inwestycje. Dzięki temu oczywiście powstają miejsca pracy, czy są utrzymywane miejsca pracy, firmy płacą podatki, ale nabywają także oczywiście dobra, towary, z których realizowane są te inwestycje. Oczywiście odprowadzają także podatek CIT. To wszystko powoduje, że budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, tym oczywiście uczelnie wyższe, które są podmiotami, mówię o publicznych uczelniach wyższych, podmiotami publicznymi, także oczywiście z tych środków utrzymują się, funkcjonują, prowadzą swoją działalność statutową. Czyli pieniądze europejskie w mojej ocenie są istotne, kluczowe dzisiaj. A lubuskie, trzeba o tym też otwarcie powiedzieć, należy do liderów, jeżeli chodzi o realizację swego regionalnego programu operacyjnego. Przypomnę, że w tym tak zwanym plebiscycie, nazwijmy to umownie, województwo lubuskie zajęło drugie miejsce. W zamian za to otrzymało ponad 50 milionów euro premii, czyli do 439 milionów nominalnie, które były przeznaczone na realizację naszego regionalnego lubuskiego programu. Należy dodać te 50 ponad nieco milionów euro, 4 praktycznie za dobre wdrażanie lubuskiego regionalnego programu operacyjnego, czyli to też nie jest jedynie symboliczna kwota, bo razy blisko 4,7 zł to są poważne dodatkowe pieniądze, z których beneficjenci, czyli biorcy potencjalni mogą skorzystać i realizować kolejne ważne przedsięwzięcia, w tym Uniwersytet Zielonogórski dobrze się tutaj odnajduje, wpisuje i także doskonale po te pieniądze sięga. Myślę, że najbardziej taką spektakularną inwestycją jest Stary Kisielin, prawda? I to jest przedsięwzięcie, z którym nie tylko Uniwersytet wiąże duże nadzieje, ale w ogóle miasto Zielona Góra i w ogóle nasze województwo, zwłaszcza ta południowa część naszego regionu.
Zamyślam, być to jedna z wizytówek właśnie.
Tak jest, tak jest. Park naukowo-technologiczny to jest dużego formatu, jak sądzę, przedsięwzięcie i wszyscy trzymamy kciuki i staramy się w jego realizacji pomagać jak tylko możemy i jak tylko to leży w naszych kompetencjach. No wystarczy wspomnieć chociażby także bibliotekę uniwersytecką, która jest imponującym także obiektem. Tu już wspominałem o programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko i przebudowie obiektów dydaktycznych na Podgórnej. Też robi ta inwestycja duże wrażenie. Obiekt, myślę, będzie nie tylko pięknie się prezentował, ale będzie także doskonale służył kształceniu młodych Polaków, w tym, jak sądzę, zdecydowanej większości młodych Lubuszan, i będzie ich tak przygotowywał do wejścia na rynek pracy, aby swobodnie sobie na nim radzili. Także zalet wynikających z realizacji pieniędzy europejskich, przede wszystkim Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jest wiele i myślę, że spośród 83 lubuskich gmin i 12 powiatów nie ma takiej, która nie skorzystałaby z pieniędzy, czy to Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czy w przypadku tych mniejszych, małych gmin wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczywiście to nie jest Lubuski Regionalny Program Operacyjny, ale to też są pieniądze transferowane z budżetu Unii Europejskiej, co prawda w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego, ale to ważne także, aby z tych pieniędzy umiejętnie skorzystać, bo one są adresowane właśnie do tych obszarów wiejskich. Także spektrum lubuskich doświadczeń jest bardzo bogate, także mamy się czym chwalić. Ja nawet zaryzykowałem na antenie jednego z naszych regionalnych, jednej z naszych regionalnych stacji radiowych sformułować taką tezę, że wykorzystanie pieniędzy europejskich staje się powoli lubuską specjalnością i to dobrze. Myślę, że takich obszarów powinno być jak najwięcej, w których będziemy dominować w kraju, bo to jest tylko powód do tego, abyśmy pokazywali, że także w nie za wielkim województwie, w sensie terytorium, nie za ludnym, gdzieś na zachodnich rubieżach państwa polskiego, są podmioty, osoby kompetentne, które potrafią skutecznie sięgać chociażby po europejską pomoc i tym samym zmieniać rzeczywistość.
Mamy nadzieję, że ta lubuska specjalność będzie kontynuowana w przyszłości, a my będziemy mieli okazję, żeby kolejne inwestycje omówić w Radiu Index. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był dziś dr Waldemar Sługocki, poseł RP. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30.